Old-fashioned Hollywood.
Witajcie drodzy słuchacze Radia Mors. Tu Kasia Polita. Dzisiaj będzie najbardziej amerykańska ze wszystkich audycji, które do tej pory stworzyłam. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj będziemy mówić o najbardziej amerykańskim gatunku filmowym, jaki jest znany komukolwiek, czyli o westernach. Dlaczego jest to amerykańskie? Może dlatego, że wszystkie westerny opowiadają o tej pierwotnej historii Ameryki. I właśnie może dlatego są one tak bliskie wszystkim Amerykanom. Zacznijmy od tematyki. Przede wszystkim te filmy dotyczą walki osadników z Indianami, co jest oczywiste. Ponadto mogą one zawierać budowę pierwszych linii komunikacyjnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o te tory kolejowe. Konflikty drobnych farmerów z wielkimi posiadaczami ziemskimi, czyli tutaj mamy Amerykanin kontra Amerykanin. Ponadto różne historie szeryfów i tutaj też w dzisiejszej audycji będzie to zawarte, a także opowieści o mścicielach i kowbojach wyjętych spod prawa. I ten ostatni punkt będzie zaliczał się już do tak zwanego podgatunku spaghetti western, o którym zaraz Wam opowiem. Jakich bohaterów mamy w westernach? Otóż mamy tutaj kilka stereotypów, tak zwany dobry i zły cowboy, ponadto trapper, czyli mści się na Indianinach, dlatego że wyrządzili mu kiedyś krzywdę w przeszłości. Czy to zgwałcili mu żonę bądź córkę, bo takie filmy też są, czy to w jakikolwiek sposób po prostu go ograbili lub zrobili mu bardziej dalekosiężną krzywdę. Ponadto mamy oczywiście Indian, którzy są okrutni i bezwzględni, aczkolwiek jest to typowo amerykański stosunek przedstawienia właśnie tej postaci. A także mamy żołnierza, łamany na tchórza, łamany na pijaka, ponieważ te trzy, można powiedzieć, funkcje zawsze będą się ze sobą łączyć, który polega na innych. On sam nie potrafi podjąć jakiegokolwiek działania czy decyzji, ale zawsze, można powiedzieć, jest dodatkiem do takiego głównego bohatera. Ponadto mamy konflikt bandyci kontra szeryf. I to jest też takie dosyć oklepane. A także dosyć istotnym elementem historii jakichkolwiek westernów są kobiety. I tutaj można powiedzieć, mamy bardzo dwa widoczne stereotypy kobiet, dlatego że pierwsze będą to bardzo cnotliwe narzeczone, a potem będą to prostytutki z tak zwanego salonu. Zazwyczaj są pewne siebie i wesołe, aczkolwiek widz nie jest do końca przekonany, że one rzeczywiście pełnią funkcję, jaką reżyser nam sugeruje.
Been a
Jeżeli chodzi o cechy gatunkowe, to przede wszystkim mamy tutaj wyrazistą akcję o dobitnie zarysowanym konflikcie dramatycznym, czyli mamy tutaj konkretnie powiedziane, co jest dobrem i co jest złem. Mamy tutaj konflikt właśnie tych dwóch sił. Ponadto muszą występować w westernie obowiązkowe składniki awanturnicze, czyli tutaj oczywiście będą efektowne strzelaniny, bójki, wszelkiego rodzaju napady czy też pościgi, czy to konne, czy to właśnie powozów konnych. Ponadto mamy przede wszystkim bardzo okazale pokazane plenery Dzikiego Zachodu, czyli typowo skaliste wąwozy, jakieś rozległe prerie, a także punkty, konkretne miejsca, takie jak na przykład kolej, wcześniej wspomniany saloon, czy też nawet biuro szeryfa. A poza tym, w przypadku westernu klasycznego, nie stawia on jakichkolwiek dylematów moralnych czy też etycznych, zawsze przedstawia jednoznaczność, jest jednoznaczny w swojej wymowie. Mówiąc o westernach, to jest, można powiedzieć, taki absolutny stereotyp i gatunek, opis gatunku klasycznego. Ale co jest ważne, o czym też będę wspominać, i zresztą mam nadzieję sami się przekonacie i tego domyślicie, mamy również tak zwane antywesterny. I teraz, co jest cechą charakterystyczną, jak najlepiej je rozróżnić? Otóż w przypadku antywesternu jest obalany mit Dzikiego Zachodu. To znaczy, nie jest on jednoznacznie kojarzony właśnie z tymi kowbojami, z tymi porachunkami i z walczącymi siłami dobra i zła. Ten mit, ta legenda są gdzieś tam obalone. Ponadto okazuje się, że bandyci też są ludźmi. Mają oni szlachetne cechy, stają się bohaterami, a przez to zyskują w oczach widzów. Ponadto w antywesternie nic nie jest już jednoznaczne. Nie mamy właśnie tego kontrastu jak w westernach klasycznych, że coś jest czarne lub coś jest białe. Pokazuje się nam tutaj bardzo dużo odcieni szarości. Indianie przestają być barbarzyńcami, co wcześniej było nie do pomyślenia. Tutaj są ludźmi, którzy posiadają własne społeczności, gromadzą się we własnych osadach. Ponadto bronią oni swojej kultury i można powiedzieć, że są ofiarami cywilizacji. I teraz kolejny spaghetti western. Skąd się wywiodła nazwa spaghetti western? Otóż ma on swoje korzenie we Włoszech. Dlatego też kreatorem tego gatunku był Sergio Leone poprzez swoją dolarową trylogię. Oczywiście o niej dzisiaj wspomnę, ponieważ jest to absolutny klasyk. Nie mogłabym tego pominąć, mówiąc o westernach. W każdym razie, jakie on będzie miał cechy? Spaghetti western będzie przede wszystkim bardzo brutalny. Mamy tutaj mnóstwo przemocy i nawet dosyć dosadnie pokazane gwałty. A jeżeli nawet nie pokazane, to bardzo mocno podkreślone jest to, że coś takiego miało miejsce w przeszłości, kiedy akcja filmu miała miejsce, kiedy akcja filmu była zawiązana. Mamy tutaj podział nie na dobrych i złych, a na silnych i słabych. I wszyscy walczą o złoto, a kobiety nie mają jakiegokolwiek szacunku. I oczywiście nie mówię o tym, że one nie mają, ale do nich ten szacunek nie jest w ogóle brany pod uwagę. I zanim przejdę do pierwszego filmu, którym będzie Rio Grande z 1950 roku, posłuchajmy motywu z innego filmu, o którym dzisiaj wspomnę. Uważam, że ten motyw jest kapitalny, dlatego dla Was przygotowałam. Jest to motyw z Rio Bravo. Rio Grande, jak już wspomniałam, jest to film z 1950 roku. Był on reżyserowany przez legendę. Był to człowiek, reżyser, który był najbardziej znany właśnie z tego gatunku filmowego, czyli z westernu, i naturalnie jest to John Ford. Zapamiętajcie to nazwisko, ponieważ będzie się jeszcze dzisiaj przewijało w audycji. Ponadto w tym filmie wystąpiła kolejna legenda, tym razem aktor. Jest on zazwyczaj i w sumie gruntownie kojarzony właśnie z tym gatunkiem filmowym. Jest to John Wayne oraz u jego boku wystąpiła Maureen O'Hara. Jest to też aktorka dosyć znana właśnie w latach 40-50, aczkolwiek jest to chyba jej pierwsza rola w tego typu filmie. Należy zaznaczyć, że Rio Grande jest to jedna z trzech części tak zwanej trylogii kawaleryjskiej. W pierwszym filmem był to Fort Apache z 1948 roku, a drugim było She Wore a Yellow Ribbon z 1949. W tych wszystkich trzech filmach wystąpił John Wayne, aczkolwiek jego imiona zmieniały się wraz z kolejnym filmem. I w końcu w Rio Grande wystąpił on jako Lieutenant Colonel Kirby York. I Rio Grande jest oparte na Mission with No Record, które było napisane przez Jamesa Warnera Bilaha i zostało ono wydane w The Saturday Evening Post w 1947 roku. I teraz akcja Rio Grande ma miejsce w Teksasie i jest to mniej więcej rok 1879. Jak już wcześniej wspomniałam, w role główne wcielają się tutaj John Wayne oraz Maureen O'Hara i to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ oni razem zagrali jeszcze w 5 filmach. I pierwsze 3 filmy były reżyserowane przez Johna Forda. I co jest ciekawe, Ford najpierw chciał robić The Quiet Man, aczkolwiek Herbert Yates, który był dyrektorem Republic Pictures, czyli wytwórni, w ramach której Rio Grande było tworzone, zabronił mu tego, ponieważ był przekonany, że The Quiet Man z powodu słabego scenariusza przyniesie straty. Dlatego też najpierw zrobili oni Rio Grande po to, aby z zysków za ten film mogli zrealizować The Quiet Man. A co jest najciekawsze, to pokazuje, jak historia potrafi być ironiczna, to, że The Quiet Man okazało się najlepszym filmem zrealizowanym w ramach wytwórni Republic Pictures. Motyw z Rio Grande. Samo południe. Klasyczny western z Gary Cooperem miał miejsce w 1952 roku. Reżyserem tego filmu był Fred Zinnemann. Co jest najciekawsze w realizacji w Samo południe, to, że mniej więcej akcja filmu jest równa akcji rzeczywistej. To znaczy, mniej więcej zaczyna się akcja filmu około, powiedzmy, nie wiem, to jest, wydaje mi się, około godziny 10 rano, a ten punkt kulminacyjny ma miejsce rzeczywiście 2 godziny później, czyli właśnie w to samo południe. Generalnie chodzi o to, że szeryf Will Kane, który jest tutaj fenomenalnie grany przez Coopera, ma stawić czoło sam bandzie bandytów. Ten film został uznany za film bardzo dobry, ponieważ w 1989 właśnie w Samo południe zostało wybrane do The United States National Film Registry właśnie przez to, że było ono pod tym kątem kulturowym, historycznym oraz estetycznym wybitnym filmem. Wygrał 4 statuetki Oscara, między innymi dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, a także między innymi za motyw muzyczny, najlepszą piosenkę. Motyw muzyczny został skomponowany przez Dimitrija Tiomkina, a z kolei piosenkę wykonywał Tex Ritter. Co jest też bardzo ciekawą kwestią, Gregory Peck, czyli dokładnie ten aktor, który brał udział w filmie Zabić Drozda, czy też w Rzymskich wakacjach u boku Audrey Hepburn, on również nie chciał przyjąć roli Willa Kane'a ze względu na to, że ta rola wydawała mu się bardzo podobna do jego roli w filmie The Gunfighter, który zrealizował w 1950 roku. Aczkolwiek potem stwierdził, że była to najgłupsza decyzja w jego karierze i największa strata. Bardzo żałował tej decyzji. Aczkolwiek uznał, że chyba nikt inny nie zagrałby lepiej Willa Kane'a niż Gary Cooper. Grace Kelly nawet sama powiedziała, odgrywając właśnie rolę żony Gary'ego Coopera w tym filmie, że widząc, w jaki sposób Gary odczuwał emocje tego Willa Kane'a, ona miała wrażenie, że on rzeczywiście jest tym szeryfem, który musi stawić czoło jakiejś szajce bandytów. Cooper oraz Grace Kelly mieli romans na planie tego filmu. Można powiedzieć, że było to troszkę kontrowersyjne, biorąc pod uwagę, że on miał 50 lat, a ona 21. Aczkolwiek nie mnie to oceniać. John Wayne powiedział, że W samo południe jest najbardziej antyamerykańskim filmem, jaki kiedykolwiek widział w swoim życiu. Ponadto powiedział, że razem, że tak powiem, zgadali się z reżyserem Howardem Hawksem po to, aby zrobić Rio Bravo, dlatego że tak bardzo nie podobało im się W samo południe i to jest straszne. Z kolei Cineman, który był odpowiedzialny za reżyserię tego filmu, powiedział, że on bardzo podziwia Hawksa, ale chciałby, aby nie wtrącał się w jego produkcje filmowe. No, zrobiło nam się trochę wrogo, to może dla rozluźnienia atmosfery posłuchajmy piosenki, która była najsłynniejszą piosenką z filmu W samo południe, wykonywaną przez Texa Rittera.
Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait long. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave, and I must face a man who hates me. A liar coward, a craven coward, a liar coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair haired beauty. Look at that big hand move along near in high noon. He made a vow while in state's prison, thought it would be my life or his. I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise as a bride. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, I can't be leaving. Now that I need you by my side. Wait long, wait long, wait long, wait long.
Mieliśmy już Rio Grande, teraz będziemy mieli Rio Bravo. Jest to film z 1959 roku. Jest on uznany za jeden z najlepszych amerykańskich westernów, to już chyba nikogo nie dziwi. A był on reżyserowany przez Howarda Hawksa. W role główne wcielili się John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson oraz Angie Dickinson. Rio Bravo jest oparte na krótkim opowiadaniu Rio Bravo, które było przygotowane przez B.H. McCampbell. Z kolei film był kręcony w Tucson, stanie Arizona, oczywiście w technicolorze. W 2014 roku Rio Bravo było nazwane ponownie kulturowo, historycznie oraz estetycznie wybitnym filmem przez Library of Congress i było wybrane na listę National Film Registry. Jakie cechy charakterystyczne ma film Rio Bravo? Otóż wyobraźcie sobie, że najbardziej charakterystyczne w sposobie kręcenia Hawksa były bardzo duże zbliżenia. I tutaj mamy te zbliżenia przypadkowo właśnie na kufel piwa, który chce Dean Martin, w sumie jego postać, chce po prostu wypić, ewentualnie na broń, która strzela do tego kufla. Hawks pokazuje nam, że te mało znaczące przedmioty są naprawdę ważne. Film okazał się fenomenalnym sukcesem i zarobił 5,5 miliona dolarów. I można powiedzieć, że jak na tamte czasy, oczywiście zawsze mówię, przeliczcie to sobie po inflacji, był to kolosalny sukces. Muzyka była skomponowana przez Dimitri Tiomkina. Chciałabym zwrócić uwagę na piosenki w tym filmie, dlatego że w Rio Bravo występowali Dean Martin, który wiadomo był już wcześniej dobrze znanym aktorem, komikiem, bo z Jerry Lewisem występował, a także przede wszystkim piosenkarzem o jednym z najlepszych, najbardziej aksamitnych głosów, które były kiedykolwiek stworzone, a także mamy tutaj właśnie Rickiego Nelsona, który okazuje się był absolutnym idolem nastolatków. I tutaj Hawks, aby rzeczywiście przyciągnąć jeszcze tą młodszą widownię do filmu, postanowił wydać 3 piosenki. Pierwszą piosenkę był to hit, przepiękny utwór, śpiewany przez Martina, czyli My Rifle, My Pony and Me. I co więcej, co jest bardzo interesujące, ta piosenka została określona jedną z najlepszych piosenek, które były wykorzystane kiedykolwiek w westernie. Absolutnie się z tym zgadzam. Poza tym Ricky Nelson wykonuje tutaj piosenkę Get Along Home Cindy, lub też po prostu zwana Cindy. A także mamy też piosenkę tytułową, czyli Rio Bravo. Howard Hawks stworzył kontynuację, nawet można powiedzieć wariację na temat tej samej historii, dlatego że w 1967 roku zrealizował El Dorado, a z kolei w 1970 Rio Lobo. Rio Bravo w wykonaniu Deana Martina.
By the river, Rio Bravo, I walk all alone, and I wonder as I wander by the river where my love has flown. All the birds in the cottonwoods above her know I love her, know I care, but my dreams like the songs she sang in Spanish seem to vanish in the air. I wonder where, so I wonder as I wander, will love must I live ever harbored by the memory of a song, while the river Rio Bravo flows while the river Rio Bravo flows along.
Jakże mogłabym nie wspomnieć o tym filmie? Siedmiu wspaniałych. Jest to film z 1960 roku. Nie wiem, czy to zauważyliście, ułożyłam dzisiaj filmy w kolejności chronologicznej. Siedmiu wspaniałych jest to film, który był reżyserowany przez Johna Straxa, a w role główne wcielają się m.in. Yul Brynner, Ellie Wallach, Steve McQueen czy Horst Buchholz. Można powiedzieć, że ten film jest remake'iem filmu reżyserowanego przez Akira Kurosawę z 1954 roku i to było Siedmiu Samurajów. I teraz mamy tutaj właśnie postaci, czyli aktorów, takich jak Brynner, McQueen, ale także Charles Bronson, Robert Vaughn, James Coburn czy Brad Dexter, którzy są właśnie tymi siedmioma wspaniałymi. I teraz każdy z nich fenomenalnie strzela, aczkolwiek każdy z nich charakteryzuje się lub też jego specjalnością jest coś innego. Przykładowo jeden fenomenalnie włada nożem, drugi ma oczywiście, wiadomo, zdolności przywódcze, trzeci przykładowo, no nie wiem, można powiedzieć, jest totalnie inteligentny i jest mózgiem całej operacji. Ellie Wallach tutaj gra człowieka bardzo złego, tego głównego złego, przeciw którym współdziała tych siedmiu wspaniałych. Ten fenomenalny, bardzo rozpoznawalny motyw skomponowany został przez Elmera Bernsteina. Poza tym, znowu w 2013 roku, już nie będę wam tego po raz kolejny powtarzała, w każdym razie film został wciągnięty na listę National Film Registry. Też ciekawą kwestią są kontynuacje, ponieważ tych kontynuacji było aż trzy. W 1966 roku został zrealizowany film Return of the Seven, w 1969 Guns of the Magnificent Seven, a w 1972 The Magnificent Seven Ride. Ale mam dla was ciekawostkę, bo okazuje się, że we wrześniu, dokładnie 23, aczkolwiek nie wiem, czy będzie to premiera światowa czy amerykańska, tego roku, właśnie The Magnificent Seven będzie remake'owane i między innymi w tym filmie gra Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Szczerze wam powiem, te nazwiska dalej mi nic nie mówią, w każdym razie skupmy się na tej trójce. Widziałam trailer, powiem wam szczerze, że jest to typowo hollywoodzki, amerykański film, który będzie bardzo efektowny, będzie miał mnóstwo pięknych plenerów oraz efektów specjalnych, ale powiem wam szczerze, że chyba jednak będę trzymać się tej wersji oryginalnej z 1960 roku. Zresztą wiecie, że takie właśnie uwielbiam. I teraz posłuchajmy tego fenomenalnego motywu Elmera Bernsteina z The Magnificent Seven. Thank you. Przejdźmy teraz do tak zwanego spaghetti westernu. Sergio Leone, mówi samo przez się, był to włoski reżyser, który postanowił w momencie, kiedy w Hollywood westerny były absolutnie niepopularne i przynosiły same straty, wyprodukować spaghetti western. No proszę, jaka to jest ironia. I tak mamy tutaj tak zwaną trylogię dolarową Sergio Leone, w której w skład wchodzą trzy filmy. Nie będę się skupiała na każdym z nich, może po prostu przybliżę wam, o co chodzi, dlatego że zarówno aktorzy, którzy grają w tych filmach, oraz po części też fabuła powtarzają się. I tak, pierwszy film to był oczywiście Zagarść dolarów. Miał swoją premierę w 1964 roku we Włoszech, w ogóle w Europie, z kolei w Stanach Zjednoczonych w 1967 roku. Potem mamy Za kilka dolarów więcej, który miał premierę w Europie w 1965 roku, a w Stanach parę miesięcy po premierze Zagarść dolarów, z kolei w 1966 rok, to zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Europy, jest to rok premiery Dobry, Zły i Brzydki. I teraz chciałabym się tutaj skupić na paru, wydaje mi się, kluczowych kwestiach. Po pierwsze mamy właśnie tego Clinta Eastwooda. Tutaj okazuje się, że na dobrą sprawę był to pierwszy film, w którym Clint Eastwood wystąpił w roli głównej. I co jest najciekawsze, on tutaj cały czas gra człowieka bez imienia. On jest nawet tutaj nazwany A Man Without the Name, aczkolwiek ma on różne pseudonimy. Raz jest nazywany Manko czy Monko w drugiej części, w trzeciej części jest nazywany Blondie, w pierwszej części też różnie. I co należy zaznaczyć? Właśnie Clint Eastwood w całej trylogii jest tym tak zwanym, nawiązując do trzeciej części, dobrym. To jest generalnie człowiek, który gdzieś tam z jednej strony ma te zasady moralne wpojone, z drugiej strony jednak nie do końca jest on w 100% dobry. On jest bardzo empatyczny, ma on jakieś tam swoje ukryte powody, aczkolwiek przede wszystkim charakteryzuje go tajemniczość. Zarówno w drugiej, jak i w trzeciej części mamy tutaj aktora o nazwisku Lee Van Cleef. Co mogłabym wam powiedzieć o tym aktorze? Otóż Sergio Leone w drugiej części robi z niego, można powiedzieć, bohatera romantycznego. On gra tutaj Mortimera, który chce się zemścić na oprawcach swojej siostry, którzy ją zgwałcili. Ona przez to nie mogła tego znieść i się zabiła. Z kolei w trzeciej części Sergio Leone uznał, że byłby to fenomenalny pomysł, aby postawić go w tej roli totalnie opozycyjnej, czyli tutaj będzie grał właśnie tego złego, który jest bezwzględny, używa przemocy nad wyraz i po prostu jest on człowiekiem, którego absolutnie nie możemy lubić. Chciałabym wam przedstawić motywy z tych filmów. Pierwszym motywem będzie film z pierwszej części, aby właśnie pokazać wam ten kontrast, ten rozwój, czyli Zagarść dolarów, a potem właśnie Dobry, Zły i Brzydki, chociaż wydaje mi się, że ten motyw znają wszyscy.
Thank you.
tak zwany brzydki, czyli The Ugly, jest tutaj Eli Wallach. Uważam, że jest to aktor dosyć przyjemny, jeżeli chodzi o jego aparycję, aczkolwiek właśnie rolę takich bezwzględnych ludzi, no mamy te Magnificent Seven, tak? Były mu bliskie. Eli Wallach, wcielając się w rolę tego brzydkiego, początkowo nie chciał przyjąć właśnie tej roli. On uznał, że nie będzie to zbyt odpowiednie dla jego rozwoju kariery. Spotkał się mimo wszystko z Sergio Leone i w momencie, kiedy on miał zdjęcia próbne do właśnie trzeciej części z tej dolarowej trylogii, on po prostu zapytał Leone od razu po tych zdjęciach, to kiedy się spotykamy. I w ogóle między Wallachem a Leone nawiązała się ogromna przyjaźń, która trwała przez wiele lat. Oni między innymi porozumiewali się po francusku, co jest w ogóle też interesujące, bo Leone mówił płynnie, Wallach można powiedzieć słabo. Z kolei w ogóle jeżeli widzieliście kiedykolwiek właśnie Dobre, Złe i Brzydki, zwróćcie na to uwagę. W tym filmie o postaci Wallacha, czyli właśnie tym brzydkim, wiemy praktycznie wszystko. Mamy tutaj jakieś jego koneksje rodzinne, wiemy mniej więcej o jego osobowości, wiemy co nim kieruje. Z kolei te dwie inne postacie, co stwierdził właśnie Lee Van Cleef, są absolutnie tajemnicze. Dwie inne, mam na myśli oczywiście tutaj Clinta Eastwooda oraz właśnie Lee Van Cleefa. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego filmu jest ścieżka dźwiękowa. Ennio Morricone jest autorem tej ścieżki i szczerze wam powiem, że analizując właśnie wszystkie trzy części, uważam, że motywy przewodnie właśnie do pierwszej i drugiej, można powiedzieć, są takim preludium do trzeciej części. Ja słuchając tych ścieżek miałam wrażenie, że on na dobrą sprawę dopiero przy trzeciej części tak maksymalnie się rozkręcił, wiedział co dokładnie chce skomponować, aczkolwiek Ennio Morricone ma bardzo charakterystyczny styl tego tworzenia. Najbardziej kasowym z tych trzech filmów był właśnie Dobry, Zły i Brzydki. Może dlatego, że był on zrealizowany w 1966 roku i w Stanach Zjednoczonych miał premierę jako pierwszy. I on zdobył, uwaga, 25 milionów dolarów. Czyli jak na tamte czasy była to ogromna suma, a przeliczcie to sobie po inflacji, czyli tak jak zawsze, to w ogóle będą naprawdę jakieś kolosalne pieniądze.
Thank you.
Powiem wam szczerze, że ta audycja była dla mnie ogromnym wyzwaniem, ponieważ ja westernów nie lubię, wydają mi się zawsze nudne, ale widząc właśnie ten proces tworzenia, widząc te fabuły, które można powiedzieć są bardzo stereotypowe, ponieważ tam generalnie jest fabuła powiedzmy wzięta z jakiegoś szablonu, a tylko szczegóły są dorabiane. Nie zraziło mnie to. Mamy fenomenalną obsadę. Mamy takie legendy jak Johna Wayne'a czy Clint'a Eastwooda jako aktorów, a także Eli Wallach, on też jest dosyć istotny. Legendy reżyserskie jak Ford, który przecież charakteryzował się też w filmach noir, czy Cineman, czy właśnie Sergio Leone. Więc jeżeli... Nie kieruję tych słów tylko do panów. Jeżeli będziecie chcieli zapoznać się z tymi klasykami westernów, zwłaszcza, że ten gatunek nie jest już ani tak popularny, ani można powiedzieć nie jest zachowana czystość tego gatunku, to wam serdecznie te filmy polecam. Ja sama, jeżeli będę już po sesji, na pewno po nie sięgnę. I teraz na koniec chciałabym was pożegnać piosenką My Rifle, My Pony and Me, wykonaną przez Dina Martina, z filmu Rio Bravo. Już wam mówiłam o tej piosence. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą audycję. To była Kasia Polita i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Purple lies in the canyons. That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart, darling. My rifle, pony, and me. Just my rifle, my pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. My rifle, pony, and me. No more cow to be roping. No more stray. Will I see round the bend? She'll be waiting for my rifle, pony. My rifle, my pony, and me.
Old-fashioned Hollywood.